tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę, zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast, dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Powiem tak, temat produktywności jest jednocześnie moim love i moim hate. Bo z jednej strony lubię dowiadywać się, w jaki sposób można pracować skuteczniej. Lubię optymalizować moją pracę. Z drugiej strony, przez to, że nie pracuję na etacie, to daje to duże pole do tego, żeby odezwały się moje naturalne skłonności do prokrastynacji. I bardzo wiele rzeczy lubię sobie odkładać na później i ten czas lubi mi tak przeciekać przez palce i generalnie to życie jest takie miękkie i dopiero kiedy zbliża się deadline, to ja nagle jestem, o matko, muszę coś zrobić. W związku z czym często jest tak, że robię dużo rzeczy, które muszę zrobić, które są deadline'owe, które są kampaniami, co do których mam jakąś umowę z klientem. Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy, które już są trochę bardziej miękkie, jakieś moje posty, o podcast, o newsletter, o montowanie, kiedy ja sobie nie wyznaczę jakiegoś terminu, no to wszystko mi się rozjeżdża. Więc ja generalnie nie jestem mistrzynią produktywności. Natomiast, słuchajcie, z drugiej strony, prowadzę swoją działalność już od 4 lat. Już od 4 lat nie pracuję na etacie i słuchajcie, żyję. I mam się dobrze. Wychodzi więc, że mimo wszystko coś tam potrafię ogarnąć. I ostatnio pomyślałam sobie, że po prostu moja produktywność nie jest produktywnością, jaką znamy. To nie jest produktywność od 9 do 17 w określonych godzinach, od poniedziałku do piątku, ale pomyślałam sobie, czekaj, Julia, okej, ale czy tak musi wyglądać produktywność? I doszłam do wniosku, że nie, że produktywność może być mądra i ona może być poza ramami i że są sposoby, żeby nasza produktywność wyglądała inaczej niż rodem z czasów rewolucji przemysłowej, że społeczeństwo musiało pracować po 12 godzin, żeby móc nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, żeby fabryki funkcjonowały, żeby mogła dokonać się ta rewolucja, plus oczywiście społeczeństwo zaczęło funkcjonować w zupełnie nowy sposób. Tylko my jesteśmy już dużo dalej, my jesteśmy już dawno za tą rewolucją, a dalej funkcjonujemy tak, jakby było 100 lat wcześniej w niektórych aspektach. Mamy jakiś taki etos pracy, który mówi nam, że mamy pracować po 8 godzin czy po więcej, że mamy pracować w konkretnych dniach, że mamy pracować w konkretny sposób i mamy określony pomysł na to, jak miałaby wyglądać produktywność. I słuchajcie, ja się z tym po pierwsze nie zgadzam, a po drugie widzę po sobie, że może istnieć coś takiego jak miękka produktywność, że może istnieć produktywność, która wygląda nieco inaczej. I ta miękka produktywność to jest to, co ja dzisiaj przedstawię w jakimś tam aspekcie, bo chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja pracuję, kiedy mi się bardzo nie chce, w jaki sposób przełamuję prokrastynację, w jaki sposób wzmacniam tą swoją produktywność. I to jest moim zdaniem taki złoty środek, dlatego że my do produktywności mamy bardzo takie, jak zwykle, skrajne i dwojakie podejście. I ja się z tym bardzo często spotykam, kiedy ludzie komentują w jakiś sposób moje podejście do produktywności. I jeśli ja mówię o jakichś sposobach na bycie produktywną, lub w ogóle to nie dotyczy tylko mnie, tylko kiedy obserwuję jakąś taką rozmowę w internecie, jakąś taką debatę, czy posty, czy cokolwiek, i są posty na temat produktywności, o czymkolwiek by one nie mówiły, to zawsze pojawią się tam głosy, że to jest toksyczne, że budujemy sobie poczucie własnej wartości na produktywności i już powinniśmy od tego odejść, że nie powinniśmy wzmacniać takich wzorców. Z drugiej strony mamy też to podejście, które sobie nie wyobraża, że produktywność miałaby wyglądać inaczej niż wygląda teraz. Czyli kiedy ja pokazuję moje życie, które jest życiem nieetatowym, które jest życiem zdecydowanie nie od 9 do 17, ja nie pracuję codziennie, ja nie pracuję 8 godzin dziennie, to ludzie się pytają, i ty tak żyjesz? I ty to nazywasz pracą? Czy ty w ogóle pracujesz? Ty się w ogóle obijasz, jesteś leniwa i to nazywasz produktywnością? Ty życia nie znasz? To w ogóle nie jest prawdziwe? I to, jak ja żyję, z drugiej strony zostaje totalnie uznane za coś niedobrego, za lenistwo, za to, że ja nie znam życia, że nie znam prawdziwej pracy, bo nie pracuję w określony sposób. I podejście, o którym ja chcę dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, że znajduje się w jakimś złotym środku. Dlatego, że z jednej strony ono nam nadal pozwala być produktywnymi, a produktywność jest nam cały czas potrzebna. Nie chodzi o to, żeby budować sobie poczucie własnej wartości na swojej produktywności, tylko o to, żeby robić rzeczy, żeby je dokańczać. I jeśli jest się na etacie, to często po prostu nie mamy wyboru, bo mamy jakiś deadline, musimy coś zrobić i nie masz boli. Jeśli zaś chodzi o jakieś inne rzeczy, które mamy zrobić, czasem jest z tym trudniej, kiedy nie mamy noża na gardle. Więc z jednej strony potrzebujemy produktywności po prostu po to, żeby robić rzeczy. Czasem niekoniecznie tylko związane z pracą, bo produktywność może być związana również z kreatywnością, z projektami artystycznymi, z jakimiś swoimi celami, które chcemy osiągnąć. I to niekoniecznie musi być stricte zarobkowo-finansowe. Z drugiej strony produktywność to nie wszystko. Ja naprawdę już nie chcę też prowadzić życia, które jest o nią oparte. Pamiętam ten moment, kiedy przechodziłam z etatu na swoją własną działalność i miałam tak silnie zakorzenione w głowie te wszystkie powinnam z czasów etatu, że miałam ogromne wyrzuty sumienia, że jest mi ciężko pracować w poniedziałki, że ja w poniedziałki się do niczego nie mogę zebrać, albo że nie pracuję 8 godzin, albo że pracuję wieczorami i nocą zamiast pracować o godzinie od rana do popołudnia. I musiałam sobie przepracować, że to jest okej, że mam swój własny schemat, że mam swój własny sposób. Plus, pomyślałam sobie, ale ja po to odeszłam z tego etatu, żeby nie opierać mojego życia o pracę, tylko żeby żyć swoim życiem, a im szybciej i im skuteczniej zrobię jakąś pracę, tym lepiej dla mnie. I to jest podejście, które zaprasza odpoczynek, które zaprasza przerwy, które zaprasza życie dla życia, a nie życie dla pracy. I o tym bym Wam dzisiaj chciała opowiedzieć. I mam nadzieję, że to podejście zauważycie, że jest sensowne. Moim zdaniem takie podejście pozwala na więcej kreatywności i energii, bo dajemy sobie czas i przyzwolenie na odpoczynek, jednocześnie pracując w sposób, który jest mądry i efektywny lub robiąc rzeczy w sposób, który jest mądry i efektywny. U mnie działa, mam nadzieję, że zadziała i u Ciebie. Ale jak zwykle, to nie jest odcinek pod tytułem rób to i to i to i masz tutaj gotowe rozwiązanie, tylko spróbuj, wypróbuj, zobacz, bo coś, co działa na mnie, niekoniecznie musi działać na ciebie. I jak ja widzę komentarze pod moim podcastem, że mało konkretów, to mnie szlak trafia, bo ja sobie myślę, ale co, ja mam ci powiedzieć, jak masz żyć? To nie tutaj, bo ja ci nie powiem, jak masz żyć. Ja ci dam narzędzia i dam ci sposoby i dam ci pomysły, ale to ty decydujesz, co z nimi zrobisz. Mam nadzieję, że to jest jasne, więc to nie jest tak, że ten odcinek rozwiąże ci problem twojej prokrastynacji i tego, jak ci się nie chce pracować, tylko mam nadzieję, że sobie wypróbujesz te sposoby i że może niektóre okażą się dla ciebie dobre i skuteczne i wprowadzisz je do swojego życia, tak jak ja wprowadziłam je do swojego życia. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą robię, kiedy mi się nie chce pracować, jest banalna i banalnie prosta, a jednocześnie szalenie trudna, bo wiecie, co jest najciężej zrobić, kiedy nam się nie chce. Najciężej jest zacząć. No właśnie. I wielokrotnie już zauważyłam, że jak ja tak zwlekam i zwlekam i zwlekam, a wystarczy, że zrobię cokolwiek, to nagle, gdy zaczynam i niezależnie co to jest, czy ja napiszę pierwsze zdanie, czy nagram pierwszy kadr filmu, czy napiszę pierwsze zdanie w notatkach do podcastu, nagle się okazuje bardzo często, że jeśli zaczynam, to ten początek budzi energię. Ten początek budzi flow. Ten początek sprawia, że proces zaczyna przebiegać sprawnie. Bo w ogóle zaczyna przebiegać, no. Po prostu się zaczyna ten proces. Więc jeśli bardzo ci się nie chce, to pomyśl sobie, dobra, okej, bardzo mi się nie chce, straszliwie, ale zacznę. Zrobię tę jedną rzecz. Napiszę tego jednego maila. Zacznę tę prezentację. Narysuję tę pierwszą kreskę albo ten pierwszy fragment obrazka. Napiszę to pierwsze zdanie. Wykonam ten pierwszy telefon. I jak to zrobisz, to zobacz, co dzieje się potem. Bo może być tak, że to, że zacząłeś, że wprowadziłeś i wprowadziłaś ten ruch do tego procesu, sprawia, że koło zaczyna się samo kręcić. Ja zazwyczaj tak mam, że mi się bardzo często nie chce. Natomiast ja bardzo lubię moją pracę. Ja lubię to, co ja robię. Więc ja lubię pisać, ja lubię robić zdjęcia, ja lubię robić wideo. Tylko najcięższy jest ten moment przed. Ale kiedy ja już zaczynam, nagle okazuje się, że jest fajnie i że się wkręcam i że zapominam trochę o upływie czasu. Więc zacznij, zrób tą pierwszą rzecz, ustal sobie jakiś baby step, malutki krok na sam początek i zobacz, jak na ciebie to wpływa. I opcje są najprawdopodobniej dwie. Albo rzeczywiście wkręcisz się w ten proces i pójdzie ci to o wiele lepiej niż się spodziewałaś, spodziewałeś, albo okaże się, że nie idzie. I jak nie idzie, to szczerze mówiąc, ja mam akurat wtedy wyjście pod tytułem odpuszczam. Bo jeśli ja widzę, że mi po prostu nie idzie i nie mam noża na gardle, w stylu umówiłam się z jakąś firmą, że dzisiaj do 12 wyślę im materiały, to odpuszczam. Oczywiście zauważcie, że moja praca jest pracą kreatywną, więc wymuszanie kreatywności czasem działa, czasem nie działa. I w tych momentach, kiedy nie działa, ja po prostu sobie odpuszczam, bo nie chcę robić rzeczy, które są nieautentyczne. Nieraz, nie dwa było tak, że siadałam do nagrywania podcastu, mówiłam kilka pierwszych zdań i robiłam dobra, nie, chuj, nie robię. Bo ja czułam, że to nie płynie. Bo ja czułam, że się plączę, bo czułam, że nie jestem skupiona. I skoro ten flow się nie zadział, to znaczy, że to nie jest mój dzień. Dzisiaj było na przykład tak, że ja ciągle jakoś zwlekałam z nagrywaniem tego podcastu. Tutaj sprawdzałam powiadomienia, tutaj stwierdzałam, że napiję się jeszcze wody, że spróbuję sobie jakieś nowe ustawienie mikrofonu. I mi się strasznie nie chciało. Potem sobie mówię, dobra Julia, usiądź i po prostu zacznij gadać. I zaczęłam i gadam i zaraz nagram ten odcinek i będzie skończony. Więc opcja jest A. Albo kreujesz ten flow, tworzysz ten flow i zaczyna się dziać energia, zaczyna się dziać akcja i robisz to, co masz zrobić. Albo B. Nie czujesz tego i się wycofujesz. Oczywiście jest też opcja C. Możesz też ją wybrać, czyli po prostu idzie jak po grudzie, ale skoro już zacząłeś, to robisz to do końca. Nie wiem, jaka jest Twoja praca, bo może jest taka lub jakiś Twój cel, który chcesz zrealizować. Może jest taki, że ważne jest to, żeby coś zrobić. No bo wiecie, czasem są takie rzeczy, których nie zrobimy na flow, tylko na przykład jak musimy wypełnić jakieś dokumenty do urzędu, to raczej flow nie będziemy mieć, tylko trzeba przez to przebrnąć. Ale to jest oczywiście też opcja C w tych mniej kreatywnych rzeczach, które trzeba po prostu odhaczyć. Zaczynasz, patrzysz, jak się z tym czujesz, ale podejmujesz decyzję, że okej, jest ciężko, ale brniesz byle do końca. Mi to pomaga. Zobacz, czy to pomoże Tobie. Inna rzecz jest taka, że często mamy dużo zadań. Zauważyłam, że u mnie kolejny problem z produktywnością jest wtedy, kiedy ja mam do zrobienia bardzo dużo i dosłownie nie wiem, za co chwycić. Nie wiem, za co się zabrać. Więc co robię wtedy? Robię sobie listę zadań i odhaczam jedno po drugim. Dlaczego? Dlatego, że wtedy znowu wprowadzam ruch do tego procesu i zwalniam pamięć podręczną. Nie wiem, czy Wy też znacie to uczucie. Podejrzewam, że wiele z Was, owszem, że kiedy mamy bardzo dużo zadań do zrobienia, to nasza głowa jest taka wypchana. Tam nie ma już więcej miejsca. To jest trochę tak jak z komputerem, że jeśli za dużo dzieje się procesów w tle, a my chcemy otworzyć jeszcze kolejną kartę, to ta karta nie chce nam się załadować. I to wszystko zaczyna mulić i nie ma na to miejsca. I tak samo jest z naszym mózgiem. I co robimy z komputerem? Zaczynamy zamykać karty po kolei. Mówimy, zapisz to, zamknij. Tutaj pobierz, zamknij. Tutaj zamknij, bo nie jest nam już to potrzebne. To w tle nie musi nam chodzić. I dokładnie tak samo jest z naszą listą zadań. Więc jeśli masz problem z produktywnością, bo nie wiesz, za co masz się zabrać, to zrób sobie listę i po prostu odhacz kolejne zadania. I Ty możesz mieć swoją własną, ulubioną metodę. Może być tak, że lubisz się najpierw zająć małymi zadaniami, małymi pierdołami, w stylu, okej, dobra, muszę zrobić przelew, muszę zapłacić rachunki, muszę napisać maila do księgowego. To są rzeczy, które zajmują 3 minuty, a często je odwlekamy i odwlekamy i odwlekamy. I zajmujemy się najpierw tymi małymi zadaniami, żeby w ogóle mieć taką, że okej, dobra, odhaczone, zrobione, mogę o tym zapomnieć, mogę to wyrzucić z głowy, nie muszę trzymać z tyłu głowy cały czas, okej, przelew, rachunki, księgowy, tylko to już jest out, to już nas nie dotyczy. Albo możesz zacząć od największego zadania, bo może ono ci najbardziej ciąży i myślisz sobie, dobra, okej, muszę zrobić to, muszę skończyć ten projekt, muszę dokończyć malowanie tego obrazu, muszę zrobić to i tamto. I jak to zrobię, to już na takiej fali pójdę, że wszystkie te małe zadania będą odhaczone bardzo szybko. Zobacz, jak jest u Ciebie. U mnie akurat jest tak, że ja wybieram tę metodę pod tytułem najpierw małe zadania, potem duże zadania, bo sobie myślę, te małe zadania mogę odhaczyć szybciej i to sprawi, że szybciej będę miała zwolnioną pamięć podręczną. I ja tak mam często, że na przykład odwlekam robienie jakiegoś przelewu. Nie wiem w ogóle dlaczego. Ja wiem, czy to jest jakieś moje issue z pieniędzmi, problem z pieniędzmi, że nie lubię, jak te pieniądze wychodzą z konta. Czasem mam nadal problemy z tym, żeby zrobić ten przelew. I ja cały czas mam, okej, dobra, Julia, zapłacić VAT. Zamiast po prostu usiąść, zapłacić ten VAT i nie mieć już przez miesiąc w ogóle tego w głowie. Więc generalnie ja jestem fanką metody, w której odhaczamy najpierw małe zadania z listy i potem duże, ale znowu, może u Ciebie jest kompletnie odwrotnie i wolisz zacząć od dużego, natomiast jak nie wiesz, za co się zabrać, to czasem zabierz się za pierwszą rzecz z brzegu i ją odhacz i ją skończ, żeby już usunąć ją z listy i gwarantuję Ci, że reszta pracy pójdzie Ci o wiele lepiej. Trzeci mój sposób. To jest sposób na produktywność, kiedy mi się nie chce, ale tak skrajnie, kiedy ja naprawdę już za siebie nie mogę, kiedy po prostu cały dzień spędzam na prokrastynacji, scrollowaniu i tu niby coś robię i niby próbuję ten flow, ale tak w sumie to mi się nie chce, ja co chwilę się rozpraszam i ciekawe co tam na Instagramie, o, a może jednak obejrzę coś tam i niby zaczęłam, ale tak naprawdę nadal jestem rozproszona. To kiedy skrajnie mi się nie chce, sięgam po najbardziej skuteczną i najbardziej sprawdzoną metodę w takich sytuacjach. I to jest najwspanialsza metoda na produktywność, taką naprawdę wysokie skupienie. Bloki pracy plus bycie offline. Dlaczego? Po pierwsze, bycie offline jest oczywiście na maksa logiczne. Przestajemy się wytrącać z równowagi. Przestajemy się wytrącać z tego stanu skupienia. I kto z nas tutaj nie jest uzależniony od scrollowania? Kurczę, ja jestem. I to jest tak frustrujące, że ja próbuję coś zrobić. I to jest oczywiście moja wina, ja do tego doprowadziłam, natomiast social media oczywiście są tak skonstruowane, żeby nas uzależniać, więc to nie jest tak, że sama to zrobiłam sobie, że jak siedzę przy stole i robię coś przy komputerze, montuję, piszę, cokolwiek i moja ręka co chwilę sięga po ten cholerny telefon i to mnie cały czas wybija. I słuchajcie, ostatnio była awaria Instagrama i Facebooka. Przez 2 godziny cała meta nie działała. Nie można było ani odczytać czy wysłać wiadomości na Messengerze, nie można było scrollować, nie można było oglądać stories. Ja pierdzielę, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak skupiona przez 2 godziny. A potem co się wydarzyło? Wróciła meta, wrócił Instagram i wrócił Messenger. U mnie akurat oczywiście Instagram jest największym problemem, bo nie odświeżam kompulsywnie Messengera, bo tam rozmawiam generalnie z moimi 2 najbliższymi osobami. Natomiast wrócił Instagram i znowu się zaczął mój scrolling. I okazało się, że kiedy ja nie miałam kompletnie dostępu do tego Instagrama, to nagle po prostu mój fokus był wspaniały. Więc pierwsza rzecz jest taka. Wyłączamy absolutnie internet i na pewno odstawiamy telefon gdzieś indziej. Oczywiście chodzi mi o social media, bo często internet jest nam potrzebny jednak do pracy. Więc chowamy na przykład telefon do szuflady w innym pokoju. Wyciszamy powiadomienia, wyłączamy internet, nie ma social mediów. Można sobie też założyć blokady, są jakieś takie aplikacje, które blokują konkretne strony internetowe czy aplikacje w blokach pracy. I to jest kolejna rzecz, o której ja mówię. Czyli bloki pracy, które są najbardziej skuteczne, naukowo potwierdzone, to jest 90 minut pracy, 20 minut przerwy. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg w taki sposób działa. Nasz mózg działa w taki sposób, że mamy 90-minutowe takie okienka skupienia, a potem już zaczyna tracić fokus. Więc jest nam potrzebna przerwa. I znowu, ta przerwa nie ma być dobodźcowaniem nas. Ta przerwa nie ma być scrollingiem. To nie ma być przerwa na Netflixa. To nie ma być przerwa na nadrobienie stories, ani nawet wiadomości od znajomych. To ma być przerwa na jakościowy odpoczynek. Jak wygląda jakościowy odpoczynek? Jak wygląda odpoczynek, który rzeczywiście zregeneruje nas w bloku pracy? To będzie wyjście na świeże powietrze, to będzie patrzenie horyzontalne, czyli wtedy, kiedy my patrzymy w ekran, kiedy męczymy oczy, bo te oczy są sfokusowane o wiele bliżej niż my jesteśmy przyzwyczajeni normalnie, plus pracując przed ekranem o wiele mniej mrugamy niż powinniśmy, to musimy uruchomić patrzenie horyzontalne. Więc najlepiej by było wyjść na dwór albo spojrzeć przez okno, spojrzeć na horyzont, spojrzeć w dal, rozluźnić oczy, znowu wyjść na powietrze. Zaznać światła słonecznego i przypominam, niezależnie czy są chmury, czy jest słońce, światło słoneczne jest za dnia zawsze, więc to jest dla nas ważne, żeby tego światła słonecznego zaznać. Czyli musimy zrobić na nowo przestrzeń, musimy odpocząć, musimy wyrzucić jak najwięcej bodźców z naszej głowy, żeby wrócić do kolejnego bloku pracy 90-minutowego w skupieniu. Bo jeśli my zaczniemy scrollować w tym bloku pracy, to już trochę jest po ptokach. Więc takie bloki pracy 90-20 są skuteczne i z tego, co ja kojarzę, to powinno się wykonywać takie 2-3 cykle. Czyli znowu, nasz 8-godzinny dzień pracy to jest trochę kant dupy potłuc. bo nauka nam mówi, że my generalnie tak najskuteczniej to powinniśmy mieć 4,5 godziny skupionej pracy i w międzyczasie to jest ta suma summarum godzina przerwy. Czyli to jest mój taki totalnie sposób na to, kiedy ja naprawdę nie mogę się zebrać albo kiedy mam naprawdę duże zadanie, żeby być skupioną. I generalnie ja mam teraz taki pomysł, bo będę teraz się zabierać do czegoś zupełnie nowego, do zupełnie nowego projektu, do czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiłam, co wymaga ode mnie, no nie takiego, wiecie, a dobra, tu coś nagram, tu coś zrobię zdjęcie, tu coś wrzucę, a dobra, to teraz sobie nagram podcaścik, tylko to wymaga ode mnie struktury, to wymaga ode mnie dyscypliny i skupienia. Więc to, co ja mam zamiar robić, to jest rzeczywiście wstawać wcześniej, żeby świat mnie jeszcze nie rozpraszał i pracować w takich na przykład dwóch blokach pracy. I najprawdopodobniej, jeśli ja to zrobię, to te dwa bloki pracy, te 3 godziny pracy plus 40 minut przerwy mogą mi starczyć za pracę na cały dzień, przynajmniej jeśli chodzi o ten projekt, bo ja zrobię wtedy o wiele więcej, niż byłabym w stanie zrobić, nawet siedząc przy tym 8 godzin i scrollując co chwilę, wychodząc na kawkę, wychodząc tutaj, rozpraszając się. I dlatego o tym ja też mówię, kiedy mówię o miękkiej, mądrej produktywności. Że zauważcie, tu jest element dyscypliny, tu jest element skupienia, tu jest element wytężonej pracy. To nie jest taki floating. Ale kiedy my to zrobimy, to może się okazać, że na pracę, być może, niekoniecznie tak musi być, ale być może możemy poświęcić 3 do 5 godzin zamiast 8 i mieć więcej życia, bo nie przepieprzamy energii, uwagi i czasu na pierdoły. Więc ja mam taki plan. Absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może pracować w takich blokach pracy. Natomiast jeśli masz do ruszenia jakiś duży projekt, jeśli potrzebujesz skupienia, jeśli potrzebujesz takiej najmocniejszej produktywności, jaką możesz dostać, to to są absolutnie bloki pracy z byciem offline i jakościowymi przerwami, które pozwolą ci zrelaksować umysł i wrócić do pracy w pełnym skupieniu. I kolejna ważna rzecz w takim workflow i w produktywności to jest to, żeby nie bać się przerw. Bo my mamy też taką tendencję, że wpadamy w taką aż hiperproduktywność, że jak już się wkręciliśmy, to robimy, 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 aż docieramy do jakiegoś takiego momentu przesytu, wypalenia, przemęczenia. I tego nie chcemy. Więc jeśli chcecie pracować mądrze, jeśli Wam się nie chce, to o co musimy zadbać? O to, żeby mieć energię. A skąd przychodzi ta energia? Z przerw, z dni wolnych, z bycia w naturze, ze świadomego odpoczynku. Więc nie chciałabym, żeby ktokolwiek tutaj miał dalej taki obraz produktywności, jakim czasem nas częstują na przykład filmy. Czyli okej, jestem takim pracoholikiem, że będę teraz od rana do nocy i nie mam życia prywatnego i to jest produktywność. Ja wiem, że ja Wam nie muszę tego tłumaczyć, że tak nie jest, natomiast zastanów się, jeśli nie masz siły, jeśli nie chce Ci się pracować, jeśli nie możesz się do czegoś zebrać, to zastanów się, czy dajesz sobie świadomy odpoczynek? Czy robisz sobie mądre przerwy? Czy dajesz sobie wolne, które spędzasz na regeneracji? Nie na scrollowaniu, nie na oglądaniu Netflixa, nie na przebodźcowywaniu się, tylko właśnie w naturze, na śnie, ze znajomymi, budując relacje z ludźmi, mając dobre jedzenie, mając świeże powietrze, mając słońce. Czy ty to sobie dajesz? Jeśli to sobie dajesz i nadal tak się czujesz, to prawdopodobnie problem jest gdzieś indziej, czyli na przykład w pracy, którą wykonujesz. Natomiast to jest pierwszy krok, nad którym warto się zastanowić, czy ty w ogóle odpoczywasz. I piąta rzecz, o której chcę wspomnieć w takiej mądrej produktywności, i to jest mój lifehack, to jest to, że ja wykorzystuję pod produktywność zarówno mój cykl hormonalny, cykl menstruacyjny, jak i, uwaga, energię dni tygodnia. O tym jeszcze nigdy nie mówiłam, to jest nowy temat, także słuchajcie. Najpierw oczywiście przejdę do cyklu menstruacyjnego, natomiast ja na ten temat nagrywałam już kilka odcinków, więc nie będę się tutaj bardzo zagłębiać w ten temat. Zaraz opowiem więcej trochę o tej energii dni tygodnia. Natomiast oczywiście, jeśli jesteś mężczyzną i słuchasz tego podcastu, to twój poziom hormonów jest generalnie stały, masz dobowy cykl, rano masz podobny poziom hormonów, wieczorem masz podobny poziom hormonów, więc generalnie ciebie to nie dotyczy, mężczyzno, drogi, jeśli słuchasz tego podcastu. Natomiast to dotyczy kobiet, czy też osób z macicami, osób, które miesiączkują, które są w tym okresie rozrodczym, czyli już osiągnęły dojrzałość płciową i są jeszcze przed menopauzą. Czyli mamy cykl hormonalny, cykl menstruacyjny, ponieważ mamy 4 fazy w cyklu i każda z tych faz zaprasza nas do czegoś innego. Jeśli nie wiecie do czego, ja Was odsyłam do ostatniego odcinka mojego podcastu, bo tam dokładnie o tym opowiadam. Natomiast, żeby być mądrze produktywna, ja bardzo wykorzystuję fazy mojego cyklu. Czyli jeśli wiem, że mam dużo do roboty, to jeśli będę mogła, to sobie wrzucę to na taką fazę pod tytułem koniec folikularnej, może trochę owulacyjnej, początek lutealnej, czyli te takie półtora tygodnia, kiedy ja mam najwięcej energii. Jeśli mam jakieś wystąpienia, wrzucę to sobie w fazę owulacyjną. Jeśli wiem, że mogę zrobić coś takiego bardziej miękkiego, że ja nie potrzebuję na to tyle energii, że muszę coś przeanalizować, muszę zrobić jakieś newslettery, notatki, to wrzucę to sobie na przykład w fazę lutealną, bo wiem, że wtedy nie mam aż tak dużo energii, natomiast są wtedy wysokie umiejętności takie analityczne i generalnie jeszcze zanim jesteśmy tuż przed okresem, to skupienie jest na całkiem fajnym poziomie, więc tutaj sobie to wrzucam. A z kolei jeśli chodzi o menstruację, to robię sobie przerwę najczęściej przez pierwsze dni. Przez pierwsze 3 dni przynajmniej. Potem już raczej odzyskuję energię. Natomiast jeśli potrzebuję przerwy, to staram się też ją dopasować do mojej fazy menstruacyjnej. Bo ja nie chcę robić sobie przerwy wtedy, kiedy mam najwięcej energii w fazie owulacyjnej i kiedy mogłabym osiągnąć najwięcej, ale mówię, a dobra, to teraz przerwa. Ani nie chcę wrzucać sobie dużo zadań w czasie menstruacji, kiedy ja bardzo potrzebuję więcej snu, miękkości i odpoczynku. Więc w mądrej produktywności bardzo mocno pomaga poznanie swojego cyklu. Natomiast druga rzecz, która najprawdopodobniej Was tutaj bardziej zaintrygowała, bo o tym jeszcze nie słyszałyście i nie słyszeliście w moim podcaście, to jest energia dni tygodnia. I to mi się szalenie podoba, bo to jest znowu kolejna rzecz, która odciąga nas od tego paradygmatu pod tytułem pracujemy od poniedziałku do piątku, czy nam się to podoba, czy się nie podoba w określonych godzinach i zawsze w taki sam sposób. I zawsze nasza produktywność i energia ma być na takim samym poziomie. Boże, gadam jak Katarynka, ale słychać, że jestem strasznie podekscytowana tym tematem. Ponieważ każdy z dni tygodnia ma swoją określoną energię. Każdy z dni tygodnia jest przypisany jakiejś planecie. Ja się skupię teraz na dniach od poniedziałku do piątku, bo one są jednak tradycyjnie uznawane za dni pracy, ominę weekend. Natomiast słuchajcie, poniedziałek to jest Monday, czyli to jest dzień księżycowy. To jest dzień, w którym generalnie mamy trochę niższą energię, kiedy nie za bardzo nam się chce, kiedy nie czujemy się produktywni, kiedy nie mamy pomysłów, nie jesteśmy skupieni. I zauważcie, że te poniedziałki są często dla nas trudne. I tak jak ja już powiedziałam w tym odcinku, ja też miałam kiedyś do siebie pretensje, że ja w poniedziałki nie mam ochoty pracować. I od wtorku super, w ogóle nie było problemu. Ale żebym ja pracowała w poniedziałek, to raczej się nie zdarzało. A teraz się okazuje, że to była moja intuicja od początku, że poniedziałek, szczególnie pierwsza połowa dnia, to jest taki moment, żeby być jeszcze w miarę takim miękkim ze sobą. Żeby się powoli rozbudzać, powoli rozpędzać i nie wrzucać sobie jeszcze za dużo. To nie jest dzień skupienia, to nie jest dzień produktywności, to nie jest dzień energii. To jest dzień na takie powolne rozbudzanie się, być może na planowanie sobie tygodnia, na sprawdzanie, co tam przed nami, ale jeszcze nie ma tego ognia. Ogień jest we wtorek. Wtorek to jest dzień Marsa, to jest dzień ognisty, Fire Day. I to jest właśnie ten moment, kiedy dobrze jest ruszyć z kopyta, kiedy dobrze jest wystartować z nowymi projektami, dobrze jest pisać maile, kiedy dobrze jest się tak wziąć za robotę. I we wtorek my często rzeczywiście mamy taki przypływ energii, zauważcie to. I to jest świetny dzień na to, żeby podhaczać takie zadania, które wymagają od nas energii. Środa to jest Mercury Day, czyli dzień Merkurego. Merkury jest poświęcony komunikacji. I zauważcie, że najczęściej w firmach, jak są jakieś takie spotkania firmowe, grupowe, jakieś kole, to często będzie w środę. I to jest dokładnie o tym. Środa jest dobrym dniem na spotkania. Środa jest dobrym dniem na rozmowy. Środa jest dobrym dniem, żeby umówić się z kimś na jakiegoś kola biznesowego. Środa jest dobrym dniem, żeby wygłosić wykład, przemówienie, żeby zorganizować live'a, żeby się z ludźmi skomunikować, żeby być takim bardziej społecznym. Czwartek to jest dzień Jowisza, Jupiter Day. I Jowisz zaprasza nas do tego, żeby eksplorować, żeby poznawać nowe. Więc czwartek jest fajnym momentem, żeby spróbować nowych rzeczy, żeby zrobić coś inaczej, żeby trochę pobawić się swoją kreatywnością. I zauważcie, jakbyśmy patrzyli na jakiś taki wykres, to zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy poniedziałek, gdzie energia jest niska, ale im bardziej ten dzień się kończy, tym ona wzrasta. Wtorek wzrasta, jest wysoko, środa jest wysoko i zaczyna powoli maleć. Więc w czwartek już ta energia będzie nam tak delikatnie do dołu. Więc tu się powoli wyciszamy. Więc tutaj jest fajnie zrobić coś nowego, poeksperymentować, bo do tego nas zaprasza Jowisz. I piątek to już jest energia wyciszenia. To jest Venus, to jest energia sensualności, to jest energia takiego rozpieszczania się. Więc piątek to jest moment, żeby już zacząć powoli odpoczywać. I znowu zauważcie, że to też widać nawet w pracy biurowej, czyli w piątek to już tak się trochę nikomu nie chce. I oczywiście my możemy mówić, że dobra, bo zaraz weekend, to jest prawda, ale ta energia jest też naturalna, czyli w piątek trochę bardziej gadamy z ludźmi przy kawce w firmie, trochę mniej robimy, o ile oczywiście możemy. I tak ta energia jest taka bardziej rozluźniona w te piątki. I piątek to jest właśnie dzień na to, żeby zwalniać i żeby się relaksować i ta energia znowu nam spada. I znowu, zauważcie, to nie ma wiele wspólnego z naszym 5-dniowym, 8-godzinnym dniem pracy. Bo tak naprawdę mamy tutaj 3 dni, które nas zapraszają do takiej wytężonej pracy, podczas gdy poniedziałek jest taką rozbiegówką, wtorek jest takim zwolnieniem. I nie wiem, jak się czujecie słuchając tego podcastu, czy się łapiecie za głowę i macie właśnie to podejście, no ale jak można inaczej? Czy mówicie, o kurczę, super, wreszcie coś innego, zawsze czułem, że ten tydzień pracy jest jakiś nienaturalny. Natomiast zobaczcie, że nasz tydzień tak czy siak się tak rozkłada, zgodnie z energią dni tygodnia najczęściej, że w czwartki mamy ochotę już się spotkać ze znajomymi, mamy ochotę eksplorować. A z kolei w poniedziałki ani nam się za bardzo nie chce jeszcze iść na trening, ani nie chce nam się odpisywać na maile, ani nie chce nam się specjalnie nic robić i dopiero potem się rozkręcamy. A w piątki wiadomo, już tylko myślimy o tym, żeby odpocząć. I możemy mówić, że okej, no tak się rozkłada ten tydzień po prostu przed weekendem, po weekendzie, ale to jest naturalna energia dni tygodnia i my za nią intuicyjnie podążamy. Więc możemy robić to mądrzej, możemy robić to celowo, bo możemy sobie pomyśleć, nie muszę mieć wyrzutów sumienia, że dzisiaj w poniedziałek nie robię tak dużo. To jest moja rozbiegówka. Ja teraz sobie spokojnie wszystko zaplanuję i jutro się za to wezmę i zrobię te rzeczy. I ja wiem, nie każdy ma taki luksus, żeby sobie na to pozwolić. Natomiast jeśli masz, to sugerowałabym przyjrzenie się swoim dniom tygodnia, jak je odbierasz, jak się wtedy czujesz, w które ci się najlepiej pracuje, w które ci się pracuje najgorzej. Oczywiście, to będzie różne. I nie chodzi mi o to, znowu, to jest jak z synchronizacją cyklu. Nie chodzi mi o to, żeby trzymać się jakichś zasad, tylko po to, żeby się ich trzymać. Czyli może być tak, że podczas owulacji wcale nie masz dużo energii i czujesz się kiepsko, a czujesz, że powinnaś wtedy robić. Albo podczas menstruacji w sumie czujesz się rewelacyjnie, ale masz takie, a dobra, jest to menstruacja, ja powinnam odwoływać wszystkie spotkania i siedzieć w domu pod kocem i to robisz. Bez sensu. Słuchaj siebie. I tak samo jest z dniami tygodnia. Może być tak, że weekend wpłynie na ciebie w taki sposób, że obudzisz się w poniedziałek i będziesz chciał już działać. To wtedy to wykorzystaj. Może być tak, że twój wtorek będzie absolutnie chujowy i nic nie będziesz chciał zrobić. No to trudno. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Po prostu patrz na to, jak u ciebie się to rozkłada. Obserwuj i wykorzystuj pod swoją pracę. I przypominam to, co powiedziałam na początku. To ty wiesz, jakie masz życie. To ty dobierasz sobie narzędzia. Ja ci nie mówię, jak masz żyć. Ja ci nie mówię, to jest rozwiązanie twoich problemów z produktywnością. Proszę, gotowy przepis. Nie. Ty wiesz, jakie ty masz życie, co tobie może się przydać, co cię przekonuje, co cię nie przekonuje. Zrób sobie ze swojego życia swoje własne laboratorium. Sprawdź, przetestuj, zobacz. I mam nadzieję, że jak to zrobisz, to twoja produktywność będzie dla ciebie przyjemniejsza, będzie to bardziej efektywne, a co za tym idzie, będziesz mieć po prostu więcej czasu na zwykłe życie i przeżywanie go niż na pracę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że jesteście też zainteresowane, głównie, bo to kobiety mnie słuchają, na całe szczęście, bardzo to lubię, że jesteście zainteresowane, ale również zainteresowani takim bardziej miękkim podejściem do pracy, biznesu, produktywności. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo chętnie bym przygotowała jeszcze więcej materiałów na ten temat. Także, jeśli to było coś, co was interesuje, ten temat okazał się dla was nowy, świeży, inspirujący, to dajcie mi znać, bo wtedy przygotuję jakieś inne odcinki na temat takiego miękkiego biznesu, miękkiej produktywności, ale nadal skutecznej. Będę wdzięczna, jeśli podzielicie się tym odcinkiem ze znajomymi, jeśli zostawicie ocenę i jeśli odwiedzicie mnie na Instagramie i zostaniecie na dłużej, bo super jest po prostu budować z wami społeczność i super jest obserwować, jak ta społeczność cały czas rośnie. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Nie chciało mi się go nagrywać, oczywiście gadałam o wiele dłużej niż myślałam, że będę gadać, także standard, widzicie, zadziałała tutaj pierwsza zasada, czyli zaczęłam i po prostu stworzył się flow. Także polecam. Słyszymy się za tydzień i do usłyszenia. Dobrego dnia dla was. Hej!